Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
W studiu SBS w drodze na korty Australian Open. Piotr Haczek, witam Ciebie serdecznie.
Witam Cię, Darku, witam Państwa.
Znów powinienem powiedzieć niewyspany Piotr Haczek, ponieważ wczorajszy wspaniały mecz, mistrzowski mecz Nowaka Dżokowicza z Carlosem Alcarazem skończył się późno.
A bardzo późno, czy też wcześniej, poszedłem spać gdzieś około godziny drugiej. Można powiedzieć, to był taki finał tego turnieju. Nie uprzedzajmy oczywiście kolejnych meczy, ale jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o ciężar tego meczu, no ja tutaj typowałem, jak pamiętasz, Carlosa Alcaraza na zwycięzcę turnieju, że pokona Dżokowicza mimo wszystko. Był doskonale dysponowany fizycznie, no, grał świetnie cały turniej, a jednak król tenisa, bo powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś lubi, czy ktoś nie lubi, ma jednak najwięcej tych zwycięstw wielkoszlemowych. Wygrał w zeszłym roku również ostatni brakujący z tych największych tytuł mistrza olimpijskiego. Wygląda na to, że no, jest na bardzo dobrej drodze.
Podobał Ci się mecz?
Podobał mi się mecz, ale no, tu Alcaraz powiedział po meczu, że dał sobie przejąć inicjatywę, którą miał w tym pierwszym secie. Widział, że Nowak ma problemy z nogą, z pachwiną i musiał zejść z kortu na zabandażowanie tej pachwiny, zdiagnozowanie, co się stało. Na pewno zażył jakieś tabletki przeciwbólowe, które widać było, że zaczęły działać. Jak to określił Carlos Alcaraz, gra się trudno z tym, często zresztą zawodnicy mówią, zawodniczki, gra się trudno z kimś, kto jest lekko kontuzjowany, bo nie wiemy do końca, co jest grane i w tym momencie przestajemy grać tą grę, którą graliśmy do tej pory. Jest jakieś takie rozprzężenie, brak koncentracji. No i to wykorzystał Dziokowicz, przejął inicjatywę, no i po pierwszym przegranym secie wygrał kolejne 3 sety. Miał szansę Alcaraz na przełamanie, ale jednak no, Dziokowicz grał wyśmienicie i no, nie dał sobie odebrać zwycięstwa.
Wczoraj również mamy sensację.
No również, też niestety powiem, że moja Coco Gauff, którą typowałem, że wygra z Sabalenką i dojdzie do finału w górnej części tabelki, przegrała w 2 setach z Paulą Badozą, 5-7, 4-6.
Czy naprawdę Badoza tak dobrze grała, czy
tak,
Coco Gauff
tak,
gorzej?
Zdecydowanie tak, grała dużo równiej. Coco miejscami no, grała dużo niewymuszonych błędów właśnie w tych końcówkach, w tych przy równowagach, przewagach, gdzie decydowały się te ostatnie gemy, jednak ona nie była w stanie mentalnie wygrać. Co widzieliśmy wczoraj, widzieliśmy to w wielu meczach, teraz wspomnę kolejny mecz, jednak ta strefa mentalna jest najważniejsza, bo to powiedział Dżokowicz. Wszyscy są wyśmienici fizycznie, wszyscy potrafią grać w tenisa, no, w szczególności w tych końcowych fazach naprawdę poziom jest bardzo równy tych zawodników, jednakże ta strefa mentalna, gdy dochodzi do tej ostatniej piłki, gdy dochodzi do tych przełamań, gdzie zawodnik no, musi uderzyć tą piłkę w określone miejsce bardzo dokładnie, z niesamowitą siłą, precyzją, te światowe sławy, tak mieliśmy Federera, Nadala, Dżokowicz jeszcze się ostał, jednak one trafiają częściej, te decydujące punkty w kort, a ta reszta jednak gdzieś tam troszeczkę mniej dokładnie.
I zdenerwowanie na pewno nie pomaga.
Oj nie, zdecydowanie nie.
Drugi mecz u pań?
No, Aryna Sabalenka pokonała w 3 setach Anastazję Pawluczenkową, no, która wydaje mi się również mentalnie nie wytrzymała końcówki. Mogła pokonać Arynę, która nie była tak dobrze dysponowana tego dnia. Wyglądało na, no, że będzie sensacja, jednak no, to, co przed chwilą powiedzieliśmy i zaraz powiem o kolejnym meczu, te końcówki, brak zdecydowania pod koniec meczu, może myślenie o tym, że jednak możemy wygrać. Takie myśli pojawiają się u tenisistów. Gdzieś tam pamiętam na turniejach wygrywałem w danym meczu, było dość blisko już końcówki i przychodzi taka myśl, że o, mam go, dam radę wygrać. Przychodzą myśli o następnym przeciwniku. No tak niestety działa nasz mózg czasami i no
daje za dużo pewności, a później nam
tak,
okazuje się,
tak, wtedy zwalniamy, przestajemy grać tą grę, która przynosiła nam efekt i zwalniamy, czy też popełniamy błędy przez to i zaczynamy się denerwować i przegrywamy. No brzmi to trochę dziwnie, no ale tak jest. No. To się bardzo często spotyka i dużo moich podopiecznych również ma z tym problemy. Jak widzimy, tych największych zawodników również podobne.
Pań w singlu trochę utorowała się droga dla Igi Świątek, o której za chwilę będziemy mówić, ponieważ odpadła Jelena Rybakina. odparła Coco Gauff.
Tak, tak. No, Coco Gauff była w górnej części tabelki, czyli
musiała zagrać.
Musiała zagrać, jeśli oczywiście wygrała z Areną Sabalenką. Jak wiemy, teraz Paola Badoza ma dużą szansę. Według mnie Arena Sabalenka nie gra aż tak dobrze, jak w zeszłych latach w tym turnieju. Także jest do ogrania, no ale to jest kwestia właśnie dyspozycji dnia i tego właśnie, czy wytrzyma końcówkę, bo fizycznie wygląda bardzo mocno Badoza, która wraca po kontuzji, dodajmy.
Dzisiaj gra Iga Świątek z Navarro.
Tak, gra z Navarro. One grały już kiedyś, ale dawno temu, w 2018. Iga wygrała, to nic nie znaczy oczywiście.
Kiedy będziemy puszczać ten program, naszą rozmowę, będzie już trwał mecz, bo zaplanowany jest chyba na godzinę, po godzinie pierwszej.
Tak, będzie trwał mecz. Będziemy w trakcie tego meczu, bo nie sądzę, że skończy się ten tak szybko tuż przed. Także
no, chcielibyśmy, żeby
no, tak. Chcielibyśmy, no.
Tak, godzina na jeden set i pół godziny na drugi.
Tak, no. Iga w meczu czwartej rundy z Niemką Ewą Lys 6-0-6-1. Trwało to godzinę. No, miejmy nadzieję, że tak będzie, ale raczej nie sądzę. Tutaj będzie jednak większy opór ze strony rywalki. No, dodajmy, że zagrała Iga kolejny mecz z wymienioną wcześniej Ewą Lys w podobny sposób jak z Emą Raducanu. Pewnie od początku agresywnie nie odpuszczała żadnej piłki, a tak naprawdę w pewnych momentach to nie musiała, że tak powiem, biec, gdyż przewaga była bardzo, bardzo duża. Jednak ona do każdej piłki jest w takiej formie, wydaje mi się, jak była wtedy, co wygrywała tam 37 meczów z rzędu, gdy miała tą swoją pasę największą w 2022 roku. Także miejmy nadzieję, że również w tym meczu zobaczymy równie grającą Igę. Oczywiście dalej w dalszych rundach i w finale miejmy nadzieję również, co będzie oczywiście trudne. No te rywalki, może powiedzmy sobie szczerze, te poprzednie no nie były tak wysoko notowane. Teraz przyjdzie zagrać z numerem 8 tego turnieju, a później jeśli uda się wygrać oczywiście z wyżej notowanymi zawodniczkami, no cóż, miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Mentalnie wygląda świetnie, fizycznie wygląda świetnie. Wszystko jej gra naprawdę dużo lepiej niż choćby podczas United Cup, gdzie troszeczkę narzekaliśmy na jej serwis. Teraz jednak po rozegraniu się, po zagraniu wielu meczy, jednak potrafiła jakoś to dokręcić razem.
Chciałbym zobaczyć ją trzymającą puchar. Po raz pierwszy Australian Open.
No cóż, nie tylko ty.
Cofnijmy się zatem do wcześniejszych meczów.
No niestety w meczu trzeciej rundy turnieju gry podwójnej Jan Zieliński i Sander Gill nie sprostali parze niemieckiej Krawiec Putz, przegrywając 7-6, 4-6, 4-6. Po pierwszym naprawdę zaciętym secie zostali przełamani w pierwszych gemach, no i to, tego już sobie nie dali odebrać Niemcy, którzy dodajmy tutaj wygrali w zeszłym roku. Na koniec roku jest dla 8 najlepszych par turniej, tak jest dla najlepszych panów czy pań. Wygrali ten turniej, także to jest naprawdę najwyższej klasy para deblowa.
Mają formę.
Tak, świetnie grający Zieliński w pierwszym secie, później troszeczkę gorzej, ale jak widziałem, Darku, oglądałeś ten mecz na żywo na korcie 1573. Jak podobał ci się ten mecz?
Siedziałem obok ciebie, słuchałem uważnie twoich komentarzy technicznych i rzeczywiście, masz rację, mecz mi się podobał, kilka błędów, czasami jeden błąd może spowodować przegrany mecz.
Tak, mogłeś zobaczyć, jak to się rozgrywa o tą jedną piłkę tak naprawdę, gdzie prowadzą zawodnicy odbierający, w tym przypadku było wiele razy tak Jan Zieliński z Sanderem Gillem i nie mogą wygrać tej jednej piłki, bo jest jednak taka presja ze strony serwisu i tak dobrze zgrana taktyka, co zagrają w danym momencie, w tym przypadku Niemcy, no że ta jedna piłka jest tak ciężko do wygrania. To jest naprawdę dużo trudniej nawet niż w grach singlowych.
Zaskoczyło mnie jedno, szybkość odbić, ogromne znaczenie ma refleks.
O, refleks jest niesamowity, nieprawdopodobny bym powiedział. Piłka jest bardzo szybka, kort, jak to zawsze mówię, jest mniejszy, ponieważ jest dwóch zawodników, jest poszerzany o tak zwane korytarze do gry podwójnej, ale jednak dwóch zawodników, którzy wiedzą, jak pokryć ten kort, powoduje, że jest tylko takie kilka miejsc zwykle przy każdym uderzeniu, gdzie powinniśmy zagrać, gdzie możemy zagrać i nie zostaniemy no, po prostu skończeni przez rywala. I także refleks to jest jedno, ale też znakomite wyszkolenie techniczne, czucie piłki, tak zwany timing, gdzie widać, że no, widziałeś te zagrania takie przy siatce ekwilibrystyczne, gdzie piłka leci naprawdę bardzo szeroko, bardzo blisko siatki. No, naprawdę ogląda się to wspaniale i przykre jest to, że jednak nie promuje się wystarczająco gier podwójnych, czy też nawet ostatnio widzę, że jednak jest bardzo duży progres w grach mikstowych, czyli tak zwanych mieszanych.
Powiedzmy o kolejnym teraz meczu w mikście, Zieliński i...
No w grze podanej Siesu Way z Janem Zielińskim niestety przegrali mecz drugiej rundy, byli tutaj obrońcami tytułu, niestety no nie był to udany mecz naszej pary. Janek po tej porażce w grze podwójnej jednak grał bardzo nerwowo, dużo psu, takich dość łatwych piwek, jeśli możemy tak nazwać w tenisie, gdyż te łatwe piłki często są trudniejsze.
Dodajmy na marginesie, że po tej przegranej Tajwanka, jego partnerka, gra w deblu pań i dają
i
sobie
przeszła,
całkiem
nieźle tak, radę. Przeszła do kolejnej rundy. Wczoraj wygrały w trzech setach po bardzo zaciętym meczu. Miejmy nadzieję, że zobaczymy ich w kolejnych meczach.
Mi się wydaje, że dobrze się rozumieją. Dobrze się rozumieją.
Bardzo dobrze się rozumieją. No, wygrali Wimbledon. Wygrali Wimbledon w zeszłym roku. Tak. Czyli dwa turnieje wielkoszlemowe. Co jest naprawdę wynikiem ogromnym. Można powiedzieć, że to jest taka najmniej prestiżowy turniej z tych turniejów rozgrywanych podczas Wielkiego Szlema, no ale jest to jednak zwycięstwo wielkoszlemowe. Także no, miejmy nadzieję, że w następnych turniejach pokażą trochę lepszą formę i
trzymajmy kciuki.
Trofea.
O czym chciałbyś jeszcze powiedzieć, podsumowując te kilka dni?
No, u juniorów Alan Ważny w parze z Finem Paldianusem przegrali mecz w pierwszej rundzie. Natomiast mecz drugiej rundy, gry pojedynczej, wygrał Dominik Mosejczuk, pokonał Tajwańczyka Chena i 6-3, 6-4. Także pozostał nam jeden polski akcent. Jak wiemy, on ma podwójne obywatelstwo, mieszka w Nowym Jorku. Wspominałem o nim wcześniej w relacjach. No cóż, miejmy nadzieję, że dzisiaj również pokona kolejnego rywala i przejdzie do kolejnej rundy, bo wygląda na to, że ma spore szanse. Wczorajszy rywal był bardzo trudny, niski zawodnik z Tajwanu, ale bardzo szybki. Dominik słynie z bardzo mocnego grania, z forehand, backhand, naprawdę gra bardzo mocno na poziomie tych zawodników tutaj z turnieju seniorskiego. Jednakże on to wszystko wyciągał, jak to mówimy w takim żargonie tenisowym, i naprawdę były długie wymiany, bo bardzo trudno go ograć. Także wielkie brawa dla niego i miejmy nadzieję, że coś z tego będzie.
Kogo dzisiaj zobaczymy?
Tuż po meczu Iggy Świątek będą rozgrywane ćwierćfinały panów. Ben Shelton zagra z Lorenzo Sonego. Tutaj spotkałem również wspominanego przeze mnie wcześniej w poprzedniej audycji, a i wydaje mi się, że również w paru latach wcześniej. Craiga O'Shaughnessy, to jest taki statystyk, który mówi zawodnikom, co mają grać przeciwko danemu zawodnikowi. No i tutaj pamiętamy, no, Sonego wygrał z Fonseką, który tutaj urósł do rangi bohatera po pierwszym meczu, gdzie pokonał Rublewa. Pokonał również Tiena i to no, wszyscy orzekli, że sensacja. A tutaj Craig pokazał mi telefon i mówi, popatrz, co im wysłałem. Tu są wszystkie filmy wideo i na danych piłkach, na danych akcjach pokazywał, co należy grać przeciwko tym zawodnikom.
Czyli statystyka pomaga.
Statystyka, no i on po prostu mówi, w tym momencie zagraj to. Gdy on zagra backhand po krosie, gramy po linii. No, mówię tak przykładowo oczywiście. Gdy on serwuje na przewagę, zawsze serwuje, czy tam w większości przypadków w tym kierunku i wtedy już zawodnik wie, gdzie ma się ustawić i to jednak bardzo, bardzo pomaga, szczególnie w tych takich właśnie decydujących momentach. Był bardzo dumny z tego i wydaje mi się, że przygotował dobrze na mecz z Benem Sheltonem. Oczywiście, on to musi zagrać w tych momentach, to nie jest takie proste. To byłoby piękne powiedzieć każdemu, masz zagrać to, a to, no i wygrywamy Wielkiego Szlema. To nie jest takie proste, no ale było miło zobaczyć. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że przynajmniej, że spotkam go dzisiaj i również pokaże mi, co tam ciekawego wymyślił.
Wysłał.
I w sesji nocnej o godzinie 19:30 faworyt gospodarzy Alex de Minaur zagra przeciwko obrońcy tytułu Janikowi Sinnerowi. No cóż, Sinner to wygląda na kontuzjowanego. Trochę też temperatura, wydaje mi się, jednak spowodowała. Widzieliśmy, jak zakrywał twarz ręcznikiem, ręce mu się trzepały, że tak powiem.
No ale pogoda była okropna. No.
Było
bardzo
dość ciepło.
Wysokie temperatury.
Dzisiaj już jest zupełnie inna pogoda.
Chłodniej,
jest około
tak.
Chyba 18 stopni, jest chłodno, trochę chmur, także może nawet odrobinę popadać.
Trzymam kciuki za de Minaur oczywiście. De Minaur po raz pierwszy jest w ćwierćfinale, więc trudno byłoby nie dopingować młodemu zawodnikowi.
Wydaje mi się, że jednak wszystko zależy od tego, jak Sinner się czuje. Czy ma problem z tą nogą, czy z biodrem, nogą, nie wiedzieliśmy do końca, co to było, czy jest w porządku, jest zdrowy, czy to było takie po prostu tymczasowe trochę naciągnięcie, czy też...
Może być długi mecz.
Może być długi mecz, no Alex de Minaur jest walecznym zawodnikiem, jak widzimy, biega niesamowicie szybko, kto wie, czy nawet nie najszybciej obecnie.
Do każdej piłki prawie.
Do każdej piłki, no wszyscy ci zawodnicy biegają do każdej piłki, no ale jednak zobaczymy, jak sobie poradzi z Sinnerem. A również dzisiaj my możemy zobaczyć ćwierćfinały gier podwójnych, półfinały gier mieszanych, a na kortach bocznych kolejne rundy turnieju juniorskiego, a również osób niepełnosprawnych na wózkach. Również warto zobaczyć, jak oni sobie radzą na korcie, bo naprawdę jestem pełen podziwu, jak są w stanie odbijać piłkę, która naprawdę bardzo szybko szybuje na korcie. I nie jest to takie proste.
Czym trzeba dojechać na wózku do
tej
piłki. Nie
wiem, czy widziałeś, kiedyś Nowak Dziokowicz próbował na wózku grać właśnie tam z jednym z mistrzów. No i powiedział, że po prostu... Ukłonił się głęboko i mówi, nie wiem, jak to można po prostu w ten sposób połączyć. Trzeba jechać, umieć się zatrzymać, zmienić kierunek tego wózka.
Ustawić się po prostu do piłki, prawda?
A to jest bardzo trudne. A te uderzenia to są częstokroć byli zawodnicy, którzy niestety skutek niepomyślnego jakiegoś wypadku samochodowego, czy też innych problemów zdrowotnych, nie są w stanie się poruszać o własnych nogach i jednak nie poddali się i grają na wózkach.
Pełny szacunek dla nich. Dziękuję serdecznie za przyjście do studia. Jutro spotkamy się ponownie i opowiesz o tych wielkich meczach dzisiejszych. Do usłyszenia, do jutra.
No, trzymajmy kciuki za IGĘ. Do jutra, do usłyszenia. Dziękuję Państwu, dziękuję Darku.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.